Jesteśmy w dziesiątym rozdziale Ewangelii Marka. Jedna osoba mówi do mnie, no to w niedzielę pastor ma trudne kazanie. Ja sobie myślę, czy to trudne, nie wiem. Czasami rzeczy trudne okazują się nam rzeczami łatwymi, a rzeczy łatwe okazują się trudnymi. Ale myślę, że też takie nastawienie mieli faryzeusze, kiedy przyszli do Pana Jezusa. I Słowo Boże mówi, że i wstał i udał się stamtąd w granicę Judei oraz na drugą stronę Jordanu, żeby nie iść przez Samarię. I znowu schodziły się rzesze do Niego, a On je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. Chciałbym najpierw na tym wersecie się skupić. Służba Pana Jezusa Chrystusa dobiega końca. Tak? On ma w zwyczaju nauczać lud. Jezus był dla wielu ludzi nauczycielem i dla wielu ludzi do dzisiaj pozostał nauczycielem. Tylko kiedy spojrzymy na karty Nowego Testamentu i na historię Kościoła i też na wydarzenia, które będą miały miejsce później, to zobaczymy, że nie zawsze fakt, że Jezus był czyimś nauczycielem, zmienił życie tego człowieka. Od czasu do czasu spotykamy się na naszych spotkaniach klasowych, z reguły co 5, co 10 lat, na jakichś jubileuszach. I mieliśmy tych samych nauczycieli, nie? A przecież życie wielu z nas całkiem różnie się rozegrało. Całkiem różne były koleje losu. Całkiem w różny sposób potraktowaliśmy pewne wartości, które ci sami nauczyciele próbowali zaszczepić gdzieś tam w naszych sercach. Ja myślę, że tak patrzę wstecz na moich nauczycieli, to miałem szczęście do kilku bardzo dobrych nauczycieli, którzy pewne rzeczy gdzieś tam włożyli w moje serce. Pamiętam, jak taka nauczycielka, która była komunistką, która nie wierzyła w Boga, która po prostu żyła życiem, jakim żyła. Kiedy wychodziliśmy z klasy, a ja jakoś gdzieś tam się troszkę guzdrałem, powiedziała do mnie tak, a ty się ucz. To tak jak apostoł Paweł, który w liście do Koryntian, kiedy opowiada o różnych rzeczach, które mamy z siebie w sobie zabić, z siebie ściągnąć, na siebie założyć i w pewnym momencie wypala ni w 5, ni w 10 i bądźcie wdzięczni, nie? To ona tak nagle wypaliła do mnie, mówi, a ty się ucz. Ja się tak na nią patrzę, ona mówi, nie masz pochodzenia, nie masz pleców, nie masz żadnych zasobów. Jedyne, co komunistyczne państwo może ci dać, to wykształcenie. Więc skorzystaj z tego i się ucz. I wiecie, że to jedno zdanie, a ty się ucz, powiedziane do mnie w szóstej klasie, a do szóstej klasy tak średnio mi szło w szkole, spowodowało, że w siódmej i w ósmej klasie już byłem jednym z najlepszych uczniów w szkole. Wpisywałem się do tak zwanej złotej księgi. Czasami ludzie wywierają na nas pewne wrażenie, a czasami niektórzy wywierają na nas wpływ. I Pan Jezus nauczał ludzi i na niektórych ludziach wywierał potężne wrażenie, ale nie wywierał na nich wpływu. Oni wracali do swojego domu, do swojego życia i robili dalej to, co robili. dostąpili jakiegoś cudu, dostąpili uzdrowienia, może dostąpili jakiegoś nakarmienia, może dostąpili uwolnienia od jakichś demonów i ich życie pomimo to dalej toczyło się tak, jak się toczyło. Ale byli ludzie, na których Pan Jezus miał konkretny wpływ. I Jezus nauczał jednych i drugich. I chociaż wiedział, którzy to są ci, którzy będą jego followersami, jak to się dzisiaj mówi, tak? Czyli pójdą za nim i będą mu lajkować na Facebooku i w swoim życiu, i swoimi czynami, swoimi słowami, swoim świadectwem i tak dalej, tak po młodzieżowemu można by powiedzieć, to on nigdy nie powiedział, a wy idźcie sobie, bo wy nic z tego nie weźmiecie. Nie. On nauczał wszystkich jednakowo. I ja bym chciał, żebyśmy zwrócili na to uwagę, dlatego że w Kościele jest miejsce na nauczanie dla wszystkich jednakowo, bez względu na to, co kto z was z tego weźmie. Żadne kazanie nie jest przygotowane dla jednej osoby, ale każde kazanie jest przygotowane dla ciebie. To taki paradoks. Każde kazanie, każde słowo jest przygotowane dla ciebie. Nie jest przygotowane tylko dla ciebie, ale jest przygotowane dla ciebie. Bóg chce przemawiać do każdego z nas. Jezus naucza tych ludzi, te tłumy się wokół Niego zeszły i tam, gdzie tłumy, tam oczywiście za Jezusem pojawiali się Jego wielbiciele, w cudzysłowie. On miał ludzi, którzy za Nim chodzili, bo chcieli coś usłyszeć. On miał ludzi, którzy za Nim chodzili, bo chcieli coś przeżyć. On miał ludzi, którzy za Nim chodzili, bo chcieli sobie pojeść. On miał ludzi, którzy za Nim chodzili, bo chcieli zobaczyć coś wyjątkowego, ale on też miał grupę ludzi, którzy za Nim chodzili, żeby znaleźć jakikolwiek powód dla oskarżenia Jego, dla zdyskredytowania Go w oczach ludzi i ci ludzie nazywamy ich faryzeuszami i uczonymi w piśmie. I zauważcie, że w Ewangelii Marka jest napisane, że kto pierwszy kusił Pana Jezusa? Szatan. Tak? Szatan pierwszy kusi Pana Jezusa. A później czytamy kilkakrotnie, że Pana Jezusa Chrystusa kuszą faryzeusze i uczeni w piśmie. To jeżeli szatan był pierwszy, to czyimi uczniami są ci faryzeusze i sadyceusze? Kogo są followersami? Jezusa? Nie. Oni tylko chodzą za Jezusem, ale oni nie naśladują Jezusa. Oni chodzą za Jezusem, ażeby go na czymś złapać. I zresztą Marek to bardzo wyraźnie pisze. I on nauczał, jak to miał w zwyczaju, dobrze mieć dobre zwyczaje w swoim życiu. Tak? Ktoś kiedyś powiedział, że zwyczaje to jest nasza druga natura, że przyzwyczajenia to jest nasza druga natura. Ja wcale nie lubię wstawać rano, ale jestem przyzwyczajony do wstawania rano i no, jest to część mojej natury, ale częścią też mojej natury jest to, że wczoraj wieczorem dzwoni do mnie grupa moich znajomych, którzy gdzieś tam świętowali i dzwonią do mnie o godzinie 9:30 i proponują mi, żebym do nich przyjechał. Ja mówię, słuchajcie, ja już jestem wykąpany, ja już jestem w łóżku. Ja już jestem lulu. I oni się śmieją, mówią, chyba żartujesz. Sobota wieczór, 9:30 wieczorem, a ty już jesteś w łóżku? No tak, no jestem w łóżku. No co wam będę mówił? No jestem w łóżku. O, to ty już jesteś stary. No i dobra, niech tak będzie. I przystąpiwszy do niego faryzeusze, pytali go, ale to nie było zwykłe pytanie. Bo na przykład, ja zadaję pytanie i mówię tak. Hubert, ile masz lat? 14. Okej. Okay. Czyli mógłbyś w sumie jechać na konferencję z nami, jak masz 14 lat. Także następną jesienną konferencję możesz się szykować na wyjazd. Okej. Okay. Ale w moim pytaniu nie ma żadnej ukrytej agendy, nie? Ja spytałem się Huberta, ile ma lat. Tak? Natomiast faryzeusze zadają pytanie, w którym jest ukryta agenda, w którym jest ukryty podstęp. Faryzeusze zadają Panu Jezusowi pytanie i Słowo Boże mówi, że zadają Mu pytanie, kusząc Go. wystawiając go na próbę, podczas gdy Pan Jezus, kiedy był kuszony przez diabła, jak odpowiedział mu ostatni raz? Napisano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Tak? I oni go kuszą i mówią tak. Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? Ja wiem, że to jest bardzo trudny temat. Ja wiem, że to jest też bardzo aktualny temat. Ja wiem, że na sali są też osoby, które doświadczyły tego przykrego aktu, jakim jest rozwód. I Pan Jezus, kiedy odpowiada im na to pytanie, wcale nie odpowiada im na ich pytanie. Zauważyliście to, że Pan Jezus nie odpowiada na ich pytanie? Czy można, czy mężczyzna może się rozwieść? On, odpowiadając, rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Czyli mówimy o zakonie Mojżesza, czyli mówimy o czasie od wyjścia z Egiptu później, tak? No i oni od razu mówią na to, że Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić taką kobietę. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, w pierwszym wersecie jest taki bardzo ciekawy fragment, bardzo często nadużywany przez wielu ludzi i używany do tego, że mężczyzna może się rozwieść. I było dwóch takich bardzo znanych rabinów. Jeden miał bardzo taką kategoryczną interpretację tego wersetu, drugi miał taką bardzo liberalną interpretację tego wersetu i właśnie uczeni w piśmie i faryzeusze podzielili się na dwie grupy, na zwolenników tego kategorycznego i tego bardzo liberalnego. Tam w tym wersecie jest napisane, że jeżeli mąż znajdzie coś niegodziwego albo obrzydliwego w swojej żonie, to ma dać jej list rozwodowy, ażeby była wolna. Tak? I bardzo ciekawe jest to słowo obrzydliwego, niegodziwego. To nie znaczy, że jeżeli obudzę się po 30 latach małżeństwa i spojrzę na tą moją żonę i powiem, aleś se wybrał, człowieku. I wtedy nagle ja piszę list rozwodowy i odsyłam tą żonę. Tylko to słowo mówi bardzo wyraźnie o jednym bardzo ważnym przypadku. Kiedy mąż dowiedział się, że ta jego żona, zanim została jego żoną lub w trakcie trwania małżeństwa, dopuściła się niegodziwości na tle seksualnym, nie była mu wierna albo nie była czysta, kiedy wchodziła w związek małżeński, to był ten jedyny wyjątek, o którym Mojżesz, nie Pan Bóg, powiedział, że może mąż dać żonie list rozwodowy i jest napisane, że ona jest wtedy wolna. Tu jest bardzo ciekawe też, że ci rabinowie, którzy tłumaczyli to, mówili, że ona jest wolna do tego, żeby mieć następnego męża. Szczególnie ten liberalny mówił o tym, że ona jest po prostu tak jak panna. Natomiast panna, słowo panna w języku hebrajskim oznacza tylko jedną kobietę. Panna jest słowem, które oznacza dziewicę. I koniec. I to jest panna. I żadna inna nie jest już panną. Kobieta, która nie ma męża, ale współżyła, nie jest już panną w sensie biblijnym, w sensie Słowa Bożego Starego Testamentu dla Żydów, w ich tradycji. Tak? I Pan Jezus im mówi teraz tak. No tak wam powiedział Mojżesz. Oni mówią, tak powiedział Mojżesz, że mąż może napisać list rozwodowy i oddalić ją. Tak? Pamiętamy, że Marek pisze tą Ewangelię do kogo? Do zboru w Gdzie? W Rzymie, tak? Marek pisze tą Ewangelię dla zboru w Rzymie. No już na początku mówiliśmy sobie o tym. A w Cesarstwie Rzymskim również kobieta mogła się rozwieść. W Izraelu było to nie do pomyślenia, żeby kobieta się rozwiodła z mężem. Dzisiaj oczywiście są pewne prawa, pewne przepisy ujednolicone praktycznie na całym świecie i jakby dwie strony mają prawo do tego, chociaż w krajach arabskich bardzo mocno tych takich fanatycznych, nadal to mężczyzna jest tym, który decyduje o ewentualnym rozwodzie. I Pan Jezus mówi tak. Mojżesz dał wam to przykazanie, ten przepis, z jakiego powodu? Z jakiego? Z powodu zatwardziałości waszego serca, bo tak naprawdę serce kochające jest sercem, które wybacza. Tak? I pięknym przykładem polecam każdemu do przeczytania Księgę Ozeasza. Księga Ozeasza jest takim cudownym przykładem, który tłumaczy, jak wiele razy Pan Bóg musiał wybaczyć swojemu narodowi izraelskiemu cudzołóstwo duchowe, jakiego ten naród dopuszczał się wielokrotnie z innymi bogami. Dlatego, kiedy zaczynamy przykazania, to mamy: Jam jest twój Bóg, tak, który cię wywiodłem z ziemi egipskiej. I co jest dalej powiedziane? Nie będziesz miał żadnego innego Boga nie przede mną, obok mnie. To jest Boży porządek. Obok mnie nie będzie nikogo innego. Bo jestem jakim Bogiem? Zazdrosnym. Zazdrosnym o ciebie. O ciebie, którego stworzyłem. Zazdrosnym o moją chwałę, o moją cześć. A ty, dopuszczając się cudzołóstwa, dopuszczając się wszeteczeństwa, dopuszczając się zdrady, co robisz? To ty hańbisz mnie. I Księga Ozeasza jest przepiękną księgą, gdzie Pan Bóg najpierw rozkazuje Ozeaszowi, żeby ożenił się z kobietą lekkich obyczajów. On się z nią żeni, ma z nią dwójkę dzieci, wszystko jest dobrze. I w pewnym momencie, co ta kobieta robi? Zostawia Ozeasza, odchodzi i dalej tapla się w swoim grzechu. I co Ozeasz robi? Bierze pieniądze, idzie i wykupuje ją z powrotem, przyprowadzając ją do swojego domu. I dlatego Pan Jezus, odpowiadając na to pytanie, mówi: chcecie mnie złapać na czymś, co stało się ze względu na zatwardziałość waszych serc. Ze względu na to, że w waszych sercach nie ma wystarczającej miłości, ażeby przebaczyć. Niedawno jeden mój znajomy został zostawiony przez żonę i po pewnym czasie ta żona do niego wróciła i on oczywiście jej nie przyjął i mówi: tylko frajer dwa razy wchodzi do tej samej rzeki. A jego koledzy mówią: tak, masz rację, jak raz cię zdradziła, to i więcej razy cię zdradzi. Ja nie wiem. Ja wiem jedno, że Bóg, gdyby tak postępował, to chyba nikogo z nas by tutaj nie było. Bo nie raz, nie dwa, my jako ci, którzy obiecaliśmy Mu wierność, byliśmy w stosunku do Niego niewierni. Faryzeusze oczywiście uznali to jako prawo do rozwodu, tak? Ale Jezus wiedział, co się kryje za tą odpowiedzią. I odpowiedział im całkiem inaczej. I Pan Jezus, zamiast zagłębiać się w wątki i meandry rozwodu, co my jako ludzie często próbujemy robić również w takich sytuacjach, czasami również w kościele. Gdzieś tam ktoś próbuje wchodzić głęboko w te sprawy. Pan Jezus mówi coś całkiem innego. Pan Jezus mówi, a na początku, zanim było prawo Mojżesza, zanim Mojżesz żył, zanim jeszcze było 10 małżeństw na tym świecie, zanim jeszcze było 5 małżeństw, zanim jeszcze były 2 małżeństwa na tym świecie, było jedno małżeństwo na tym świecie. Jedno. I na początku Bóg stworzył człowieka, i to jest bardzo ciekawe stworzenie, bardzo ciekawe stwierdzenie, ponieważ jest to potwierdzenie tego samego stwierdzenia, które jest zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, że Bóg stworzył człowieka, uwaga, i jako mężczyznę i niewiastę stworzył go. Pan Jezus wraca do początku. Pan Jezus wraca do bardzo ważnej nauki Tory, żydowskiego zakonu, który nauczał o tym, że człowiek to jest mężczyzna i kobieta. Złączeni razem tworzą człowieka. I to Pan Jezus pokazuje tym uczonym w Piśmie, mówiąc, na początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Nie... Słowo Boże tak mówi. Ja wiem, co mówią dzisiaj ludzie. I niech mówią sobie, co chcą. Moja Biblia mówi bardzo wyraźnie, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Zgadzamy się do tej pory? Tak? To fajnie. Nie bójcie się. I będą ci dwoje jednym ciałem, a tak nie są już dwoje, lecz jedno ciało. Pan Jezus wraca do kwintesencji tego, czym jest małżeństwo. Pan Jezus zamiast opowiadać o rozwodzie, zaczyna opowiadać o małżeństwie, mówiąc, że małżeństwo to jest jedność mężczyzny i kobiety. Mówi, tak zapisane jest w Księdze Mojżeszowej przy stworzeniu człowieka. Dlatego, kiedy apostoł Paweł później pisze o tym, ażeby nie łączyć się z nierządnicą, bo co? Bo łączenie się z nierządnicą jest połączeniem w jedno ciało. A jak może święte ciało Chrystusa łączyć się z ciałem diabelskim? Jak może być jedność między świętym ciałem Chrystusa a ciałem diabelskim? I Pan Jezus tutaj już pokazuje, jak ważną rzeczą i ważnym momentem jest zawarcie małżeństwa. Apostoł Paweł pokazuje to również w liście do Koryntian, mówiąc o tym, że to małżeństwo powinno być w Panu. Dlatego, że małżeństwo w Panu jest małżeństwem tak naprawdę trojga. Taki idealny trójkąt małżeński to jest ja, moja żona i Chrystus. I On swoją mocą, my, gdybyśmy mieli być zespoleni mocą naszej miłości, już dawno by się to rozpadło. Ale jeżeli dodatkowo jesteśmy zespoleni mocą miłości Chrystusowej, Jego ochroną, Jego pieczęcią, Jego z zabezpieczeniem, to potrójny sznur jest silniejszy od sznuru podwójnego. I niełatwo go zerwać. Jezus jest tym bardzo ważnym czynnikiem łączącym małżeństwo. I bardzo często młodzi ludzie, podejmując swoje decyzje małżeńskie, nie myślą o tym. Poznają się, zakochują się w sobie, myśląc o tym, że jakoś to będzie. Jakoś to się uda. No i później to życie jakoś wygląda nie zawsze tak, jak zaplanował to Pan Bóg. Chwała Bogu, kiedy to małżeństwo mieszane wierzącej osoby z niewierzącej jest na tyle zgodnym małżeństwem, że ten poziom miłości ich osobistej jest na takim poziomie, że nie wybuchają między nimi sprzeczki odnośnie wychowania dzieci czy odnośnie tego, czy jesteśmy w zborze, czy nie jesteśmy w zborze. Bardzo często kobiety decydują się, i to jest potwierdzone badaniami, że więcej kobiet wierzących decyduje się na związki z niewierzącym mężczyzną niż wierzących facetów na związek z niewierzącą kobietą. Chociaż tam różnica jest kilkuprocentowa. Ale zawsze powiem wam to, i może się ktoś na mnie obrażać, może sobie myśleć co chce, wolą Bożą jest, ażeby połączyli się ze sobą ludzie, którzy są jednego ducha. W jedności duchowej. To nie znaczy, że Pan Bóg nie pobłogosławi innego małżeństwa, bo przecież małżeństwo, bądźmy też również rozsądni i bądźmy też biblijni. Małżeństwo nie jest tylko i wyłącznie zarezerwowane dla ludzi mieniących się być wierzącymi. Bo czy Pan Bóg pobłogosławi małżeństwo dwojga niewierzących ludzi? Tak. Ze względu na istotę tego, czym jest małżeństwo. Czy Pan Bóg pobłogosławi małżeństwo wierzącej i niewierzącej osoby? Tak. Oczywiście, że pobłogosławi. Chociaż nie jest szczęśliwy z tego powodu, że tak to małżeństwo zostało zawarte, ale będzie błogosławił ze względu na istotę tego, że to małżeństwo jest małżeństwem. Powiedzmy inaczej. Jeżeli Pan Bóg w 100% jest szczęśliwy i zadowolony, kiedy wierząca osoba bierze ślub z osobą wierzącą, to nie wiem w ilu procentach, ale w iluś tam trochę mniej procentach jest szczęśliwy, że ludzie ze sobą biorą małżeństwo, nawet jeżeli jedna z osób jest niewierząca, bo małżeństwo jest instytucją wyznaczoną przez Boga dla człowieka. Ja wiem, że za to niektórzy mogą mnie uważać za heretyka, ale tak to widzę, tak to postrzegam. I nie mam problemu z tym, kiedy przychodzi dwoje ludzi, gdyby weszło dwoje ludzi i powiedzieli, że właśnie wyszli z Urzędu Stanu Cywilnego i wzięli przed chwilą ślub. I ja nie mam problemu z tym, żeby pomodlić się o błogosławieństwo ich małżeństwa. Natomiast jeżeli osoba wierząca świadomie łączy się w małżeństwo z osobą niewierzącą, to coś chyba nie zagrało w życiu do końca, co jednak nie znaczy, że to małżeństwo jest skazane na porażkę. Wręcz przeciwnie. Takie małżeństwo wymaga dużo więcej łaski, miłosierdzia i modlitwy od nas, jako ludzi, którzy mamy z tym do czynienia. Idziemy dalej. Nie chcę zagłębiać się w tą kwestię. Idziemy dalej. Na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. uczynił ich małżeństwem, tak? Nie było jakiegoś ślubu, ona nie miała welonu, została stworzona z jego żebra w czasie jego snu. Ale siódmy werset Pan Jezus mówi coś bardzo ważnego o człowieku, Adamie, mężczyźnie. Mówi o takiej dobrej recepcie na dobre i udane małżeństwo. Dlatego opuści człowiek ojca swojego i matkę swoją i połączy się z żoną swoją. Oto recepta na dobre małżeństwo. Co to znaczy? Odcinamy pępowinę. Kiedyś miałem okazję usługiwać na jednym ze ślubów i zwróciłem się do teściów, jednych i drugich. I mówię do nich, słuchajcie, mam dla was taką przykrą wiadomość. To nadal są wasze dzieci. W pewnym sensie zyskujecie dodatkowego syna, a wy zyskujecie dodatkową córkę. Ale musicie pamiętać, że ci młodzi ludzie są teraz świętym małżeństwem przed Bogiem, sami decydujący o swoim życiu. I oczywiście, że rodzice czy teściowie mogą wywierać wpływ na różne sposoby. Dziadkowie czasami rodzice mogą wpływać przez namawianie do pewnych rzeczy. Mogą wpływać przez nacisk finansowy, nie? Na przykład, nie? Że tobie dam, a tobie nie dam, a jak zrobisz, jak ja będę chciał, to ci dam, a jak nie zrobisz tak, jak ja będę chciał, to ci nie dam. Ja mam takiego brata, nie powiem przyjaciela, ale takiego dobrego brata, którego znam w Chrystusie, i on, kiedy się dowiedział, że moje dzieci się wyprowadziły z domu, mówi, coś z ciebie za pastor, że ty swoje dzieci wypuściłeś ze swojego zboru. Ja mówię, no ja nie wybudowałem koszar dla moich dzieci i każdemu dałem po mieszkaniu w tych koszarach, żeby byli w moim zborze. A on tak zrobił, po prostu wybudował szeregowiec i każde z dzieci dostało jeden szeregowiec. I on się chlubi tym, że dzieci są przy nim. Ale dlaczego te dzieci są przy nim? A jeszcze zrobione jest to tak, że dopóki on żyje, to te szeregowce są jego. No właśnie. I Pan Jezus mówi, świętość małżeństwa, niezależność małżeństwa, nie wtrącanie się do małżeństwa. My czasami przekraczamy pewne granice, myśląc o naszych dzieciach, które są w małżeństwie, czy rozmawiając z naszymi dziećmi. Próbujemy wywierać na nich naciski, a oni sami ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje i powinniśmy im dać prawo, nawet, uwaga, do błędnych decyzji. W naszym mniemaniu może być to błędna decyzja, ale to jest ich decyzja. I oni z tą decyzją będą żyli. I oni będą ponosili konsekwencje tej decyzji. I oni będą ponosili konsekwencje tego, w jaki sposób wychowali swoje dziecko. Wielu z nas, kiedy się urodziło, było noszonych w takich kokonach, nie? Pamiętacie? Takie zawijańce się robiło. Dziecko takie... Ja widzę Tadzia już kolejny raz. Ja ni razu go takiego nie widziałem. Wręcz przeciwnie, jest pełen energii, życia i tak dalej, i tak dalej. Więc to Ola i Michał będą ponosili odpowiedzialność za wychowanie tego dziecka, następnego dziecka. To każde inne małżeństwo ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje finansowe, za swoje decyzje życiowe, za swoje decyzje związane ze swoją pracą i tak dalej. My możemy jako rodzice i powinniśmy jako rodzice, i to jest takie kazanie trochę ślubne, powiem wam dzisiaj, wspierać nasze dzieci. Stać i asekurować. Nawet nie dotykając. Co to znaczy asekurować? To być gotowymi do pomocy w przypadku upadku. To jest asekuracja. Gotowość do pomocy w przypadku upadku. Widzisz, Mirek, jak i ty czasami potrafisz naprawdę tak dobitnie powiedzieć. Bardzo dobrze to powiedziałeś. Zabezpieczenie. My w pewien sposób zabezpieczamy nasze dzieci, ale też nie do końca jesteśmy w stanie we wszystkim to zrobić. Dlatego bardzo ważny element naszej troski o nasze dzieci w małżeństwie czy dorosłych dzieci, bo nie tylko w małżeństwie, jest modlitwa. I teraz jeszcze tylko jedną rzecz powiem odnośnie tych małżeństw mieszanych. Bo czasami młodzi ludzie żenią się albo wychodzą za mąż i mówią, a ta druga osoba się nawróci, nawróci się, odda swoje życie Jezusowi, będzie wszystko dobrze. Wiecie, że czasami obserwuję i widzę sytuację, że ta druga osoba się nie nawraca i to wcale nie jest do końca problem tej drugiej osoby, tylko to jest problem tej wierzącej osoby. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Czasami tej wierzącej osobie nawet lepiej pasuje niż by ta druga osoba była wierząca, ochrzczona i była członkiem zboru i, że tak powiem, zaangażowana była w prace zborowe, bo tak jest tylko dla mnie, a tak to by był, czy byłaby dla wszystkich. Jeszcze jest jeden przypadek. To sam usłyszałem. Dzisiaj coraz więcej osób żyje na tak zwaną kocią łapę, nie? No. I niedawno usłyszałem od jednego wierzącego chłopaka, który żyje na kocią łapę i mówi, ale wziąłem katoliczkę, żeby żadnej wierzącej siostry do grzechu nie doprowadzić. Rozumiecie myślenie pokrętne? Wziąłem katoliczkę, żeby wierzącej dziewczyny do grzechu nie doprowadzić. Strasznie pogmatwane są dzisiaj spojrzenia na małżeństwo. Dlaczego? Dlatego, że w Kościele niestety przestaliśmy patrzeć na to, co mówi Biblia, a zaczęliśmy patrzeć na to, co mówią psycholodzy, filozofowie. Zaczęliśmy patrzeć na to, co nam podpowiada nasze serce, które jest, jak Słowo Boże mówi, najbardziej zepsute ze wszystkiego w naszym życiu. I później żyjemy w takich konsekwencjach. Musimy mieć też świadomość tego, że takie związki mają swoje konsekwencje. Ja mam też świadomość i znam małżeństwa mieszane, gdzie ludzie żyją o wiele lepiej niż dwoje wierzących ludzi. Znam niektórych wierzących, którzy zgodnie z tym, co napisał Mojżesz, tak naprawdę powinni dać sobie list rozwodowy albo przynajmniej się wyprowadzić od siebie nawzajem i się rozłączyć. Jedno niech mieszka na jednym końcu miasta, a drugie na drugim końcu miasta, żeby nie niszczyć świadectwa o Jezusie Chrystusie. Ale Pan Jezus idzie dalej. I będą ci dwoje jednym ciałem i tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Bo uwaga, teraz Boże zamierzenie co do małżeństwa. Odpowiedź, przychodzi nagle odpowiedź na pytanie faryzeuszy. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Tylko tutaj kluczowym słowem jest słowo Bóg. Czy na pewno Bóg to złączył? Rozumiecie? Bo jeżeli Bóg coś złączył, to nie wolno człowiekowi tego rozłączać. I to jest cała odpowiedź dla faryzeuszy. I faryzeusze odchodzą rozczarowani. No nie złapaliśmy tego Jezusa. Nie. Tak nam odpowiedział, że tak naprawdę teraz nie wiemy, co nam odpowiedział. Zignorował Mojżesza, ale nie zignorował Tory, nie zignorował Słowa Bożego. Rozumiecie? Jakby pominął Mojżesza i tą kwestię rozwodu z powodu tej nieczystości czy niegodziwości, ale wrócił do Słowa Bożego, do samego początku. Więc ciężko mu cokolwiek zarzucić. Na tym polegała mądrość. To jest to, o czym mówi Nikodem, kiedy przychodzi do Pana Jezusa w nocy i mówi do Niego: Nauczycielu, wiemy, że przyszedłeś od Boga, bo nikt nie ma takich słów mądrości jak Ty, gdyby nie pochodził od Boga. I tu Pan Jezus daje tą mądrość. I potem w domu, kiedy uczniowie byli sami z Nim, pytają Go o tą sprawę, jak to dalej wygląda. I Pan Jezus wtedy idzie dopiero dalej. Przy swoich uczniach, nie przy faryzeuszach. Pan Jezus do swoich uczniów mówi, a wy na przyszłość, żebyście wiedzieli jedną bardzo ważną rzecz. Ktokolwiek by się rozwiódł z żoną swoją. I Pan Jezus mówi, w ten sposób pokazuje, że to nie jest tak do końca. Rozwód zawsze jest pewnym złem, natomiast Pan Jezus mówi, jeżeli już to zło następuje w życiu danego małżeństwa, danej rodziny, tak? Ale poślubiłby inną, popełnia wobec niej, wobec tej pierwszej cudzołóstwo i wobec tej pierwszej, i wobec tej drugiej. A mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość swoją. A ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo, a jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim, pamiętamy, pisze to do zboru w Rzymie, gdzie była taka możliwość, i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. I moi bracia i siostry, i tu jest najwięcej problemów w Kościele. Wcale nie rozwód jest największym problemem w Kościele. Problemem w Kościele jest interpretacja tych słów Pana Jezusa oraz następnych słów apostoła Pawła z listu do Koryntian, kiedy on mówi o tym, że jeżeli są dwoje, nie powinni się rozchodzić. Jeżeli on jest wierzący, a ona jest niewierząca, a ona zgadza się z nim żyć, albo on zgadza się z nią żyć, nie powinni się rozchodzić. A jeśli nie zgadza się z nią żyć, albo z nim żyć, to tamta osoba jest wolna. I tu jest dużo zamieszania. Zamieszania nie ma w kwestii rozwodu w kościołach. Zamieszanie jest w kwestii powtórnego małżeństwa. Ale to nie jest temat dzisiejszego naszego kazania. Dzisiaj mówimy o rozwodzie. Rozwód nie jest umiejscowiony w Bożym planie. Bóg nie zaplanował dla człowieka rozwodu. I to sobie zaznaczmy, że Bóg wyznaczył dla człowieka małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Tak jest napisane w pierwszej księdze Biblii. Amen? Mamy? Mamy. Druga rzecz, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Natomiast jeśli w sercu któregoś z małżonków jest zatwardziałość tak wielka, że nie są w stanie albo wybaczyć, albo przyznać się do winy i prosić o wybaczenie, bo to są zawsze dwie strony medalu. Ktoś kiedyś żartował, że za rozwód odpowiedzialne są zawsze dwie strony. Żona i teściowa, nie? Ale to tak nie jest. zawsze są dwie strony medalu. Zawsze jest ta osoba, która wybacza i zawsze jest ta osoba, która prosi o wybaczenie. Czasami problem jest z tą osobą, która nie może wybaczyć, a czasami problem jest z osobą, która powinna poprosić o wybaczenie. Ona nie czuje się winna. No jak, no weźcie teraz facetowi, który ma, nie wiem, 40 parę lat, znalazł sobie 30-paroletnią młodą, piękną kobietę i zakochał się w niej po uszy, żyje z nią, mieszka z nią, on jest przeszczęśliwy i weźcie mu teraz wytłumaczcie, że to, co on zrobił, to jest błąd, grzech i niezgodny z Bożą wolą. Jak ten człowiek gdzieś ma Bożą wolę, nie wytłumaczysz tego. Więc Pan Jezus mówi, Mojżesz, do Żydów mówi, Mojżesz dał wam wyjątek. Otworzył wam furtkę, ale nie otworzył wam bramy. Uchylił wam furtkę, ale nie otworzył wam bramy. Wielka mądrość Pana Jezusa wypływa z tego fragmentu Bożego Słowa. 100% ludzi, którzy stają przed ołtarzem, ażeby wziąć ślub, wydaje mi się, chociaż może mi się wydaje, bo są też tak zwane osoby perfidne, nie? Że wezmą ślub tylko po to, żeby się rozwieść bogato. Nie? Bo to nie chodzi o to, żeby się bogato ożenić, tylko bogato rozwieść. Ale wydaje mi się, że większość ludzi, może nie 100%, ale większość ludzi, którzy stają przed ołtarzem, którzy stają przed urzędnikiem stanu cywilnego, którzy stają przed pastorem, którzy stają przed jakimkolwiek gremium i zawierają związek małżeński, nie robi tego po to, żeby się rozwieść. Nie? Kto z was wsiada do samochodu, żeby się rozbić? To albo osobowość nieprawidłowa, albo stan, w jakim się ktoś znajduje, jest nie taki i nie powinien być w tym samochodzie. A więc jeżeli ktoś bierze ślub z myślą o tym, że się rozwiedzie, albo z taką nową myślą, i to tak ostatnio usłyszałem i aż mnie zmroziło, bo matka panny młodej w czasie ceremonii stoimy przed kościołem i matka panny młodej mówi, o ten zięciu taki sobie, ale od czego są adwokaci? Zawsze można się rozwieść. To znaczy, że ta osoba nie siedzi tam, gdzie powinna siedzieć, nie jest tam, gdzie powinna być. Istota małżeństwa, świętość małżeństwa, ważność małżeństwa, to jak Bóg używa również małżeństwa jako obrazu. Apostoł Paweł później nam pokaże, jak on używa w liście do Efezjan małżeństwa jako obrazu relacji między Chrystusem a Kościołem. To jest coś nadzwyczajnego. To jest coś po prostu Ja uważam, że na naukach małżeńskich, przedmałżeńskich powinno się więcej mówić o duchowym aspekcie małżeństwa i tego, czym jest małżeństwo, niż o kalendarzyku i tego typu rzeczach. Ale to jest moje osobiste zdanie. Ja też jestem trochę ekstremalny, jeżeli chodzi o te rzeczy, ale takie jest moje zdanie. I Pan Jezus odpowiada z wielką mądrością, nie zaprzecza Mojżeszowi, nie dyskredytuje Mojżesza, ale pokazuje Bożą wolę. I pokazuje, że Mojżesz uległ wam z powodu waszej zatwardziałości. Ale Bóg się nie zmienił. I kochani moi, ci z was, którzy jesteście w małżeństwach i ci z was, którzy będziecie w małżeństwach, wiedzcie jedno, Bóg chce błogosławić twoje małżeństwo. I módlmy się o małżeństwa. Nasze małżeństwa, małżeństwa naszych dzieci, wnuków. Módlmy się o małżeństwa w naszym kościele, ponieważ to jest zdrowe małżeństwo. Tak jak powiedziałem, bardzo często jest schronieniem również dla tych zranionych, dla tych samotnych, dla tych, którzy się budzą rano i nie mają do kogo otworzyć ust. Siadają do stołu i nie mogą z kimś wypić kawy. Moja kawa, dzisiejsza poranna kawa, stoi jeszcze w ekspresie. Włączyłem sobie kawę z przyzwyczajenia i w połowie robienia kawy zorientowałem się, że Andrei nie ma, to napiję się kawy w zborze, bo nie lubię sam pić kawy, a z wami z radością wypiję kawę. Mało tego, z wami z radością zjem śniadanie, na które was bardzo serdecznie zapraszam. Może trochę zasłonę, ale serdecznie was zapraszam na śniadanie wspólne. Niech was Pan Bóg błogosławi. Czy zbór może powiedzieć amen? Amen.